świat ludzkich uczuć.
O tej porze witam Państwa Anna Kaszczyc, Tomasz Goska również, program realizujący w studiu razem ze mną psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, pan Bolesław Białas, witam serdecznie.
Witam serdecznie Państwa, dobry wieczór Pani.
I zapraszamy Państwa na kolejną audycję, która dotyczy osób współuzależnionych. Tym tematem zajmujemy się od jakiegoś czasu i mówimy o podstawach troszczenia się o siebie osób współuzależnionych. Dzisiaj chcemy zatrzymać się przy uniezależnieniu. Ten temat będziemy odnosić się do osób współuzależnionych, by zwrócić uwagę na to, że osoby współuzależnione mają tendencję do szukania szczęścia w innych ludziach, do troszczenia się nie o siebie, a o innych, do kochania za wszelką cenę. O tym wszystkim dzisiaj chcemy z Państwem rozmawiać i zapraszamy Państwa do udziału w naszej rozmowie. Można do nas napisać na gadu 308-6701, to jest numer komunikatora, skrzynka smsowa 509-056-590 i numer do naszego studia 644-35-55, kierunkowy 25. Jak zwykle zaczynamy od piosenki.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
Wstaję rano, wiara we mnie jest, że uwierzy we mnie ktoś. Da mi szansę, jakiej nie dał los. Ja walczyć mogę wciąż. Ja wiem, życie, życie walką jest. O nie walcz. Tak wiem, życie, życie walką jest. Więc wstań i nie poddawaj się. No ja odpowiedzieć sobie. No ja przezwyciężyć czas. No ja znów rozpalić ogień. Które niszczą cię, gdy naprawdę jest już źle. Tracisz głowę, wiarę, oddech też, lecz nie poddawaj się. Ja wiem, życie, życie walką jest, więc wstań i zawsze o nie walcz. Tak wiem, życie, życie walką jest. I nie poddawaj się. No ja odpowiedzieć sobie. No ja przezwyciężyć czas. No ja znów rozpalić ogień, który kiedyś płonął w nas. No ja odpowiedzieć sobie. No ja znów rozpalić ogień, który kiedyś płonął w nas. Odpowiedzieć sobie, przezwyciężyć czas. Znów rozpalić ogień.
Świat ludzkich uczuć.
zaczynamy temat dotyczący uniezależnienia. To jest temat dość trudny dla osób współuzależnionych. Sama nazwa współuzależniony to troszkę tak może rodzić się pytanie, jak w takim razie uniezależnić, skoro są już uzależnione. Dzisiaj troszkę o takim innym spojrzeniu na uzależnienie, nie tylko od sytuacji związanych z alkoholem, ale również od konsekwencji picia alkoholu przez osoby uzależnione. Partner osoby mającej problem z alkoholem, mam wrażenie, że troszkę się tak kurczowo trzyma tej osoby, nie patrząc na to, czego potrzebuje w życiu, nie patrząc na to, jak powinno wyglądać jego życie, zapomina trochę o tym, czego potrzebuje. Potem rodzi się jakaś złość, jakieś rozczarowanie itd., itd. Konsekwencje, o czym mówiliśmy podczas poprzedniej na audycji i dzisiaj chcemy troszeczkę na ten temat porozmawiać. Może zacznijmy jak zwykle, tak jak zazwyczaj mówiliśmy o DDA, od dzieciństwa. Dlaczego tak się dzieje, że osoba współuzależniona potrzebuje tak rozpaczliwie drugiej osoby?
Tak. No, temat jest taki bardzo szeroki i ja się spróbuję dzisiaj trochę tak się skoncentrować na paru sprawach, bo nie o wszystkich zdążymy dzisiaj powiedzieć. Chcę na początku, jak zwykle, dla słuchaczy, którzy słuchają nas pierwszy raz, to w ogóle cieszę się, że tacy są. Dla tych, którzy już nas słuchali, będzie to powtórka pewnej ważnego takiego stwierdzenia. Mianowicie, ja chcę wyraźnie powiedzieć, że po pierwsze, nie każda osoba żyjąca w związku z alkoholikiem jest osobą współuzależnioną. Po drugie, nie każda osoba współuzależniona przejawia wszystkie te cechy, o których my mówimy. One się przejawiają w mniejszym bądź większym stopniu i są w jakiś tam sposób dla osób współuzależnionych charakterystyczne. Jeżeli Państwo macie jakieś takie doświadczenia, o których my tutaj mówimy, albo podobne, to warto jest im się przyjrzeć. Natomiast to nie jest tak, że należy ich tych właśnie cech tak głęboko w sobie szukać. Chociaż czasem się może okazać, że w pozornie wydawałoby się szczęśliwym jakimś tam układzie, w jakiejś tam relacji, okazuje się, że jedna ze stron rzeczywiście te cechy współuzależnienia przejawia. Najczęściej ich nie dostrzega. Zwykle dostrzeganie tego dzieje się w takich momentach kryzysowych dla związku. I wtedy jest szansa na zmianę. My, jak mówimy o współuzależnieniu, to mamy na myśli przede wszystkim taką definicję współuzależnienia. Mianowicie jest to po prostu próba przystosowania się do destrukcji w związku, do destrukcji, jaką sieje alkoholik. Czy osoba uzależniona od innych substancji psychoaktywnych, bądź od pewnych czynności, rzeczy itd., itd. Istnieje pewne podłoże tego współuzależnienia, na którym byśmy chcieli się dzisiaj trochę skoncentrować. Mianowicie to są pewne wczesnodziecięce doświadczenia, które powodują u danej osoby taką oto sytuację, że ta osoba ma przede wszystkim bardzo zaniżone poczucie własnej wartości. Można powiedzieć, że sama się czuje mało wartościowa. I jeśli poszukuje takiego wzmocnienia siebie, no to szuka tego w otoczeniu. Szuka tego w otoczeniu i to jakby otoczenie jej, czyli najbliższe osoby, na przykład partner, jest dla niej takim wyznacznikiem jej wartości. To jest taka jedna rzecz, o której warto tutaj powiedzieć. Druga rzecz to jest taka, że właściwie od wczesnego dzieciństwa te osoby, które wychowują się w rodzinach alkoholowych, a większość osób współuzależnionych to też są dorosłe dzieci alkoholików, ma takie doświadczenia braku poczucia bezpieczeństwa. I to poczucie bezpieczeństwa, tego poczucia bezpieczeństwa szukają też w otoczeniu, ponieważ nie są w stanie zapewnić go sobie sami. Tak by poszukują takich ludzi, takich partnerów, którzy wydają im się silniejsi od nich samych. Ja czasem, jak rozmawiam z osobami współuzależnionymi, to mam czasem takie informacje od nich, że one nie miały nigdy problem alkoholowy, w ich domu nie istniał. Jeśli tak było, to zastanawiam się zawsze nad tym, to co powodowało, że akurat takich, a nie innych partnerów te osoby sobie znalazły. Nie? Najczęściej mówię tutaj o sytuacji, kiedy takim partnerem była osoba uzależniona. To, co się działo w domach osób później współuzależnionych, to było przede wszystkim właśnie to, że to poczucie takie zmniejszonej czy niższej wartości, które wynikało między innymi z braku poczucia bezpieczeństwa, z braku poczucia takiego realnego wpływu na to, co się dzieje w domu, ono powodowało coś takiego, że taka osoba przestała jakby wierzyć w to, że ktoś jest w stanie ją pokochać, że ona kiedyś przeżyje jakąś wielką miłość, że znajdzie się ktoś taki, kto ją dostrzeże, kto ją pokocha, z kim będzie mogła wieść szczęśliwe życie. I to, co się często dzieje w takich relacjach, to jest coś takiego, że jeśli już poznaje jakąś osobę, to ma takie poczucie, że łapie po prostu Pana Boga za nogi, nie? Że coś takiego się wydarza, czego już nigdy nic innego podobnego jej się nie przytrafi. To jest po prostu szczęście niesłychane, które, jak my to mówimy, miłość jest takim uczuciem, które tak, że tak powiem, wyłącza trochę rozum. Nie? Wyłącza rozum w sensie takim, że trochę zaślepia. W partnerze widzimy to, co chcemy widzieć, nie to, co jest naprawdę. I czasem jak rozmawiam z osobami współzależnionymi, to mówią o czymś takim, że one przez wiele lat na przykład nie dostrzegały różnych zachowań męża, które wskazywały na to, że on ma problem z alkoholem. Mimo że ktoś im o tym mówił, to one uważały, że to jest oszustwo, że taki ten człowiek nie jest, a poza tym no, jest zresztą takie powiedzenie, jak się żeni, to się odmieni, prawda? Że będzie inny, będzie lepszy i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, taka właśnie ślepa miłość często prowadzi do takiej sytuacji, że my nie jesteśmy w stanie, czy osoby współuzależnione nie są w stanie wyjść w ogóle z tego związku. Nie są w stanie tego zmienić. Dlaczego? No dlatego, że po prostu paraliżuje je lęk przed samotnością. Lęk przed samotnością, a więc też przed odpowiedzialnością za swoje życie. Często mamy wrażenie, jak rozmawiamy z osobami współzależnianymi, że one są takie zawieszone na partnerach, którzy ewidentnie te osoby są przez nich krzywdzone, przez partnerów. Natomiast one nie są w stanie wyjść z tego kręgu, ponieważ są sparaliżowane tym, że są sparaliżowane tym, że po prostu sobie nie dadzą rady. Że nie są w stanie żyć same, muszą być z tym partnerem.
No właśnie, chciałabym jeszcze tutaj wrócić do tych początków, do tych przyczyn, z jakich osoby współuzależnione właśnie szukają takich związków, w których na pewno nie dostaną to, czego by oczekiwały. Gdzie te początki, dlaczego one się nauczyły takiej zależności? Czy to w rodzinie, czy potem w doświadczeniach? Skąd się to bierze?
Ja powiem tak, że to jest pewien taki proces socjalizacji. My o tym dużo mówiliśmy w poprzednich audycjach, jak mówiliśmy o cechach osób współuzależnionych. One się pojawiają często w dzieciństwie, często w starszym wieku. Bardzo często wynikają one z pewnych przekonań, których my się po prostu uczymy w życiu. Na przykład bardzo wiele kobiet jest przekonanych o tym, że żona powinna być uległa wobec męża. Nie? Że żona jest jakby dodatkiem do mężczyzny. Że życie w pojedynkę jest niesłychanie trudne, a wręcz jest niemożliwe. Że zawsze łatwiej jest być z kimś. I to muszę powiedzieć, to co druga sprawa, ta, o której już mówiłem trochę wcześniej, czyli to budowanie poczucia własnej wartości. Ono zwykle jest takie, że w takiej normalnej, zdrowej rodzinie, gdzie się nastawiają wszyscy na swój własny rozwój, czy na rozwój na przykład dzieci, cała taka ta otoczka wychowawcza w takiej rodzinie jest nastawiona jakby na podkreślanie takiej kreatywności dziecka i tego, że to dziecko jest w stanie różne rzeczy robić i jak już je zrobi, to nie jest to zasługa szczęścia, tylko jest to jego zasługa, na przykład jego pracy, jego wysiłków i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem w takiej rodzinie patologicznej, jaką jest rodzina alkoholowa, tego po prostu nie ma. Tam są te takie mocne zasady, ja je przypomnę, nie mów, nie czuj i nie ufaj, które powodują to, że my się czujemy po prostu, mamy zaniżone poczucie własnej wartości. I w sytuacji, kiedy mamy to zaniżone, nie bardzo możemy liczyć na siebie, no to szukamy kogoś, kto nas wesprze i na kim będziemy się mogli oprzeć. Nie? Ja się czasem zastanawiałem nad tym, co jest takiego interesującego w takich mężczyznach czy chłopakach, którzy mają tendencję do uzależnienia i najczęściej się potem uzależniają. Nie? Jak rozmawiam z osobami współuzależnionymi i tak próbujemy wracać do tego, jak oni się poznali, jak wyglądały ich pierwsze lata i tak dalej, co takiego było fascynującego, no to bardzo często te osoby mówią coś takiego, że mój przyszły mąż, jak go poznałam, to był w ogóle uroczy człowiek. który zapewniał mi różne atrakcje, który mnie adorował, który był taki, no, potrafił różne rzeczy załatwić, potrafił, nie wiem, dobrze się bawić na dyskotece, był taki nam zajęty i tak dalej, i tak dalej. On mnie po prostu oczarował, nie? A więc to najczęściej mówimy tutaj o ludziach, którzy po prostu no, są tacy fascynujący od samego początku. I co się wtedy pojawia? No, pojawia się właśnie takie poczucie złapania Boga za nogi i takie, no właśnie, to jest ten, który da mi szczęście. Nie? No. Samo to sformułowanie jest takie właśnie, no on mi da, ja sobie nie dam, nie? No bo ja jestem kimś słabszym, czy ja jestem kimś gorszym? Trudno powiedzieć, nie? Ta następna, ta, no i to... To są pewne rzeczy, które się, że tak powiem, z wiekiem kształtują. W małżeństwie osoby uzależnionej, w miarę rozwoju tego uzależnienia, jest coraz więcej tej destrukcji, z którą osoba współzależniona jakoś sobie stara radzić. Nie? I myśmy mówili, w jaki sposób tam w poprzednich audycjach, co ona robi poprzez na przykład taką nadodpowiedzialność, czy takie zachowania nadkontrolne. Stara się z tym radzić, a jednocześnie ma też takie poczucie, że to jest ten jeden jedyny i że ona sobie bez niego nie da rady. Mimo że, jak czasem rozmawiamy, radzi sobie i finansowo, i radzi sobie jakoś tam z dziećmi, z pracą i tak dalej, i tak dalej. A ten partner jest jakby kimś takim, ja to czasem mówię, takim dodatkowym dzieckiem, nie? Na którego nie można liczyć. A mimo to ja z nim jestem. Bo moje przekonania są takie, że tylko on jest mi w stanie dać szczęście. Nikt inny i nic innego, a jak jego zabraknie, no to się stanie coś strasznego, bo ja sobie po prostu z tym nie poradzę. Takie przekonania są wśród osób współuzależnionych i muszę powiedzieć, że jest to pewien taki motor napędowy tego, że na przykład małżeństwo alkoholików z tą taką destrukcją nasilającą się trwają wiele lat. Ja co prawda w tej chwili mam takie doświadczenia w poradni, że jakby coraz młodsze pary zaczynają się zgłaszać, czy coraz młodsze kobiety, coraz młodsze stażem małżeńskim zaczynają się zgłaszać do poradni, bo dostrzegają te problemy. Natomiast pamiętam, że tam 20 lat temu to przeciętny wiek, czy przeciętny staż małżeński osoby współuzależnionej to było 15 do 20 lat. Z tego co najmniej 2/3 to było borykanie się z alkoholizmem męża. Czyli można powiedzieć, że to trwało niesłychanie długo. Ale też 20 lat temu było trochę inne pokolenie, trochę inaczej te osoby były wychowywane, trochę inaczej widziały swoją rolę niż, nie wiem, osoby współczesne. Nie? To, co jest charakterystyczne dla współzależnionych w takich relacjach, to jest takie przedkładanie potrzeb innych nad własne. To, o czym też już wielokrotnie mówiliśmy, ja to staram się podkreślać, że w sytuacji, kiedy zaczyna się taka rzecz, że ja się nie liczę, natomiast liczą się tylko i wyłącznie inni, no to już jest taka klasyczna oznaka współzależnienia i takiej sytuacji, z której no, trzeba jakoś wyjść. Bo jeśli się tego nie spróbuje zrobić, to po prostu się zginie. Przy czym ja chcę wyraźnie powiedzieć, wyjść z sytuacji uzależnienia, współuzależnienia, to nie znaczy rozwieść się. To nie jest równoznaczne, choć czasem jest to, że tak powiem, jedyna rzecz, którą osoba współuzależniona widzi. Nie? Dlatego, że można się uniezależnić w inny sposób. To niekoniecznie musi być od razu rozstanie, odejście i takie dramatycznych okolicznościach i tak dalej. Choć często tak jest. Choć często tak musi być. Natomiast chcę wyraźnie powiedzieć, że to nie jest tak, że wszystkie osoby współuzależnione, jak zaczynają wychodzić z tego współuzależnienia, no to nie wiem, rzucają rodzinę, rzucają swojego męża czy swoją żonę, odchodzą i tak dalej, i tak dalej. Choć czasem się zdarza, że tak się dzieje i potem się nagle okazuje, że osoba współuzależniona po rozwodzie z alkoholikiem trafia na następnego alkoholika. I to jest taki pewien fenomen, który zresztą nie trudno jest wytłumaczyć, bo to wynika jakby z całej takiej psychicznej konstrukcji osoby współuzależnionej i też z tego, że ma takie poczucie, że no, musi znowu trafić na kogoś takiego, kto będzie, na kim się będzie mogła uwiesić. Nie? Uwiesić w sensie takim, że budować swoją wartość, swoje poczucie bezpieczeństwa i swoje szczęście, które zapewni mi ta druga osoba. Ja muszę powiedzieć, że mam sporo takich pacjentek współuzależnionych, które wyszły z jednego związku z alkoholikiem i weszły bardzo szybko w następny związek też z alkoholikiem. I nawet czasem mają, że tak powiem, na poziomie głowy takie myślenie o sobie, że no co ja robię, no to w gruncie rzeczy to myślenie im nie przeszkadza właśnie w takim, a nie innym postępowaniu, w takim, a nie innym funkcjonowaniu. Ja czasem, jak rozmawiam z osobami współuzależnionymi, to pytam je wprost, no dlaczego pani jest tyle lat z tym człowiekiem, nie? No to odpowiedzi różne słyszę. No. Na przykład odpowiedź, bo go kocham. To jest taka odpowiedź, która, można powiedzieć, zamyka usta, albo je dopiero otwiera. Bo wtedy ja pytam, no a co to znaczy, nie? Co to znaczy miłość? Za co pani go kocha? Za to, że on jest w ogóle? No to na przykład się pytam, miałem kiedyś taką rozmowę z pacjentką, która powiedziała, wie pan co, ja z nim jestem cały czas, bo on mnie nie bije. A po 5 latach już ją bił i ona była z nim dalej. Można powiedzieć, jakoś sobie tam w tej głowie z tym poradziła, nie? Ona już nie pamiętała tego, co mówiła 5 lat wcześniej. Ja to pamiętam, to miałem w karcie zapisane. To była bardzo dramatyczna taka rozmowa, bo to było dramatyczne zderzenie z rzeczywistością. Nie? Jakby osoba współuzależniona stawiała kiedyś pewne granice, tylko stawiała je w taki sposób nie do końca właściwy, bo mówiła, no on mi jeszcze tego nie robi, nie? Albo on mi tego nie robi, no teraz robi. Co się stało z tym stawianiem granic? Co się stało z moim poczuciem, nie wiem, godności, z moim poczuciem takiej integralności, ze stawianiem pewnych granic? To się wszystko rozpłynęło i przesunęło. Nie? A tak naprawdę tym motorem trzymającym ją przy alkoholiku to nie była miłość. Bo miłość już dawno została zniszczona. To był po prostu lęk przed pozostaniem samą, że sobie z tym nie poradzę, albo na kogo ja będę czekać wieczorem, albo co ja zrobię, jak ja się obudzę w nocy sama w łóżku, co ja zrobię ze swoim strachem, ze swoim lękiem i tak dalej, i tak dalej. Co ja zrobię z innymi rzeczami, których już dawno nie było w tym małżeństwie. One gdzieś tam istniały ileś tam naście czy 10 lat temu, a osoba współzależna ciągle się do tego odwoływała. Ciągle miała nadzieję, że tak będzie. Nadzieję, która w ogóle tak na poziomie racjonalnym to po prostu była nierealna zupełnie, nie? Ale to się, ta osoba żyła po prostu pewną iluzją, trzymała się pewnych schematów myślowych, które jej pozwalały po prostu przetrwać w tym małżeństwie, w tej relacji, no ale niszczyły wtedy ją. No i tą drugą osobę też, alkoholika też, no bo alkoholikowi pozwalała na dalsze picie. Natomiast ona sama się po prostu brała na siebie tak dużo, że się po prostu wyniszczała i psychicznie, i fizycznie. Mogę powiedzieć, że to współzależnienie jest pewnym takim procesem, nie? Są pewne podstawy, ja mówiłem tutaj o nich przede wszystkim, o tym niskim poczuciu wartości, które też ono, człowiek się nie rodzi z takim poczuciem wartości, niskim bądź wysokim. To poczucie wartości się buduje przez lata. Jak się ma wsparcie w budowaniu takiego właściwego poczucia wartości, czyli takiego adekwatnego czy wysokiego, no to jest okej, ale też często ma się wsparcie w budowaniu właśnie takiego niskiego. I konsekwencją tego jest na przykład lęk społeczny, jest właśnie taki strach przed byciem samemu i też szukanie kogoś, na kim ja się będę mógł oprzeć. Ja to czasem mówię, się tak zawiesić. Nie?
Za chwilę wrócimy do rozmowy. Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami. Numer gadu 308-6701, skrzynka smsowa 509-056-590 i numer do studia 644-65-55 kierunkowy 25. Zachęcam również do wysyłania do nas swoich danych adresowych. Pod koniec audycji rozlosujemy dla Państwa książkę ufundowaną przez wydawnictwo Znak. Książka ojca Leona Knabita o odwadze. Myślę, że dość dobra pozycja w związku z dzisiejszą audycją.
Stopped going, the whole world shook, the storm was blowing through you. Waiting for God to stop this and up to your neck. In darkness, everyone around you was corrupted. Say something. There's no dignity in death. To sell the world your last breath. You're still fighting over everything you left. Oh, I saw you standing at the gates when Marlon Brando passed away. You had that look. Everybody.
Wracamy do rozmowy. Jeszcze przypomnę numer skrzynki SMS-owej, pod którą mogą Państwo wysyłać swoje dane adresowe. 509-056-590. Książka Leona Knabita o odwadze czeka na Państwa. Wracamy do tematu. Myślę, że warto też powiedzieć o tym, że osoby współuzależnione, wchodząc w takie nadmierne zależności od innych osób, mają nie tylko, nie zawsze bagaż takich doświadczeń z dzieciństwa, które ułatwia wejście w takie toksyczne związki, ale także zdrowi ludzie mogą zacząć wątpić w siebie, kiedy przeżywają jakiś czas z alkoholikiem. Warto o tym też wspomnieć, skąd się taka sytuacja bierze. Co ma wpływ na to, że w końcu takie uzależnienie powstaje, nawet w przypadku takiego zdrowego człowieka.
Ja powiem w ten sposób, że jeśli wyjdziemy z tej definicji uzależnienia, która mówi o, że współuzależnienie jest to taki sposób przystosowania się do destrukcji w związku z partnerem, który tą destrukcję sieje. Czyli w przypadku, tutaj mówimy o osobie uzależnionej czy alkoholiku, no to trzeba sobie od razu jasno powiedzieć, że w jaki sposób się można dostosować czy przystosować do czegoś, co mnie rani, co mnie krzywdzi, co mnie boli, co mi zadaje ból, cierpienie i tak dalej, i tak dalej. Nie? I to zarówno w takim sensie fizycznym, jak przede wszystkim w sensie psychicznym. To, o czym ja mówiłem, czy rozmawialiśmy o tym we wcześniejszych audycjach, że no, jest parę takich sposobów, które osoba współuzależniona stosuje w tej relacji po to, żeby jakoś ta relacja istniała, jakoś ona funkcjonowała. Pierwsza to jest, nie wiem, to są pewne takie nadkontrolne zachowania. Druga to jest takie zbawianie drugiego człowieka, typu ja wiem lepiej, co jest dobre dla ciebie, jak to bym zrobił, to będzie ci się dobrze żyło. Nie? Trzecia rzecz to jest taka nadodpowiedzialność, nie? Za drugiego człowieka. I to wszystko powoduje coś takiego, że my, osoba współzależniona w pewnym momencie zaczyna jej się to poczucie własnej wartości obniżać, dlatego że ona poświęca mnóstwo energii na to, żeby walczyć z alkoholem, czy próbować, nie wiem, ratować alkoholika wbrew jego woli i chęci, zaczyna w siebie wątpić. Zaczyna w siebie wątpić, dlatego że widzi, że po prostu nie jest w stanie nic z tym zrobić, nie? Jak mówiliśmy w jednej z poprzednich audycji, no jedynym wyjściem z tego jest co? No jest przyznanie się do własnej bezsilności. Jeżeli ja jestem wobec czegoś bezsilny, to po prostu nie robię. Nie? Mój kolega zawsze mówi o trochę innym kontekście, o takiej walce, jaką alkoholik toczy z alkoholem. Nie? I opowiada taką historię, o takim, że alkoholik to jest takim bokserem wagi musej, a alkohol to jest taki bokser wagi superciężkiej. Nie? I oni wychodzą na ring, no i z góry wiadomo, jaki jest finał tej walki. Nie? Natomiast bokser wagi musej myśli sobie o czymś takim. No, ja to sobie zjem tego banana jak małyż, prawda? I dowalę temu tej wagi ciężkiej. Nie? Wychodzi ponownie i znowu się ze sobą zmierzają i znowu po jednym ciosie tego boksera wagi ciężkiej ten wagi muszej pada. Nie? Tak jest z alkoholikami, którzy po prostu nie potrafią korzystać ze swoich doświadczeń, ciągle z tym alkoholem walczą. Nie? My zawsze mówimy, że ty walcz sam ze sobą, a nie z alkoholem, bo z alkoholem po prostu przegrasz, bo to jest ten właśnie bokser wagi ciężkiej. Podobnie jest w przypadku osób współuzależnionych. One po prostu walczą z czymś, z czym nie są w stanie wygrać, no ale coś robią, bo muszą. Nie? Jak im to nie wychodzi, no to dochodzą do wniosku, że no są po prostu kiepskie, albo są do niczego, że sobie nie radzą, a powinny. Nie? Zwróćmy uwagę jeszcze na jedną ważną rzecz, mianowicie na taką, że alkoholicy są świetnymi manipulatorami i potrafią doskonale wpędzać w poczucie niższej wartości i przede wszystkim w poczucie winy swoich najbliższych. I to w pewnym momencie jest czymś tak niesamowitym, że te osoby współzależne zaczynają, że tak powiem, najpierw tak trochę, a potem coraz bardziej wierzyć w to, że na przykład to, że mąż pije, to jest moja wina, bo gdybym ja się zachowywała inaczej, albo gdybym ja, nie wiem, się nie odezwała, albo odezwała, albo zrobiła to, albo nie zrobiła tego, to on by nie pił, nie? Więc jak się jest w takim kieracie mentalnym, w takim kieracie emocjonalnym, to po prostu naturalną rzeczą jest coś takiego, że no, taki związek właściwie zawiera już w sobie od początku takie pierwiastki samozniszczenia. Tutaj już nie ma miłości, no ta miłość była kiedyś, nie? Ale jej po prostu nie ma. I przedstawiam tutaj Państwu taką ścieżkę, właśnie tak jak to Pani tak fajnie powiedziała, normalnych ludzi, nie? Którzy są z normalnych domów, mieli jakieś tam w miarę normalne dzieciństwo, wchodzą w relacje z alkoholikiem i się po prostu zaczynają zmieniać. To trwa miesiącami, to trwa czasem latami, ale no jest to efekt tego, że ja coraz bardziej swoje własne potrzeby poświęcam temu potrzebom innych ludzi. I jeśli nie ma równowagi w takiej relacji, nie ma równowagi w takim związku, to jasne to jest, że to nie ma prawa się utrzymać po prostu, że to nie ma prawa istnieć, dlatego że nie może być tak, że jedna strona jest tylko biorcą, a druga strona jest tylko dawcą, bo studnia też się kiedyś wyczerpuje. I tak jest z tym dawcą, nie? Ja kiedyś też się wyczerpuję. To, co obserwuję u osób współzależnych, na przykład coś takiego, że one poszukują rozwiązań tych swoich sytuacji w zupełnie takich poza samym sobą. Nie? Na przykład w lekach, na przykład w alkoholu, czy czasem w narkotykach. To jest ucieczka od problemów, od realnego życia, a przede wszystkim ucieczka od samego siebie. Bo tak naprawdę, dopóki się nie zacznie budować poczucia własnej wartości, dopóki się nie zacznie myśleć o sobie przede wszystkim, o sobie, to tak długo będziemy się wyniszczać. Czyli uniezależnienie to jest przede wszystkim powrót do takiego myślenia przede wszystkim o samym sobie. Nie egoizmu w takiej skrajnej postaci. My tu uważamy, że egoizm to jest coś takiego, prawda, nieładnego, delikatnie rzecz ujmując. A zdrowy egoizm to jest taki właśnie, myślenie o sobie w kategoriach osoby. Ja jestem kimś ważnym. Równie ważnym jak ty. Jeżeli nie ma takiego myślenia, jeżeli, nie wiem, wchodzi się w relacje i ma się tylko taką chęć, takiej dużej bliskości, takiego właściwie związania się z tą drugą osobą i nie widzenia właściwie niczego, co tam we mnie tkwi, to po prostu idzie do samozagłady. To po prostu nigdy tutaj nie będzie szczęścia, nigdy nie będzie tutaj jakiejś tam równowagi i tak dalej. Osoby współzależne często właśnie w taki sposób funkcjonują, nie? I to mówię bez względu na to, czy to są doświadczenia wczesnodziecięce, czy wyniesione z domu, czy doświadczenia z relacji, to zawsze się to tak samo kończy, jeśli się tego nie przerwie.
My za chwilę powrócimy do rozmowy.
Tell me if you got a problem. Tell me if it's in your way. Tell me if there's something bothering you. Tell me what should I say. You know I did most anything. You know I changed the world. You know I'd do most anything for my little girl. Tell me if you got a problem. Tell me now what's inside. Show me if you broke your heartstrings. You know you never need to hide. You know I'd do most anything. You know I'd paint the sky. You know I'd do most anything. But you my God.
Far all the time. świat ludzkich uczuć.
I jeszcze raz przypomnę numer skrzynki SMS-owej 509-056-590. Telefon do naszego studia 644-65-55, kierunkowy 25. Mogą Państwo zadzwonić i zadać pytanie, które Państwa nurtuje. Wracamy do rozmowy. To uzależnienie, to takie rozpaczliwa chęć bycia z drugą osobą, przywodzi na myśl taką ogromną potrzebę bliskości innych. I mam wrażenie, że osoby współuzależnione tak bardzo ich potrzebują, że zgadzają się na za mało, że no tak, może to zabrzmi trochę też dość obcesowo, ale czasami się ma wrażenie, że potrafią zaakceptować wszystko, oby z kimś być.
Tak, to jest, przyznam się, że to jest, to rzeczywiście tak jest. Dlatego, że to, co powoduje tymi osobami w takiej relacji, to jest właśnie lęk przed samotnością. Lęk przez bycie, przepraszam, że tak powiem, lęk przed byciem niczyją, nie? To jest ważne to, co powiedziałem, lęk przed byciem niczyją, czyli jak chcę być czyjąś. Jak mówię o czymś takim, to jest zupełnie co innego, niż bym powiedział, jak chcę być z tobą, nie? Jak chcę być twoja. Dobrze, co to znaczy twoja? To znaczy, że ty jesteś ważniejszy ode mnie. Ja jestem mniej ważna, nie? Bo to jest zasada taki, nawet tak z punktu widzenia takiego językowego, jest to taka zasada podległości, nie? I rzeczywiście czasem ja się godzę na różne traktowanie takie, aby tylko być, nie? Aby tylko być. Tutaj się zgadzam z tym i często mam takie wrażenie, że jak się mówi o sobie współzależnionej, ale słuchaj, ale ty zasługujesz naprawdę na coś więcej niż to, w jaki sposób jesteś traktowana, na przykład przez alkoholika, nie? To nam nie. Ja nie zasługuję. Bo ja jestem taka byle jaka. Albo taka mało wartościowa. Nie? Cieszę się, że mam to, co mam. To jest taki minimalizm, który wynika właśnie z tego, że ja się w tym związku mało liczę. Ważny jest ten drugi człowiek. Nie? Bo ja dzięki niemu żyję, ja dzięki niemu funkcjonuję. I tak dalej. Mimo, że tak naprawdę, jak się na to popatrzy z zewnątrz, to ten człowiek, ten alkoholik, tą osobę współzależnioną po prostu niszczy. Ona tego nie dostrzega.
I godzi się na takie uwłaczające wręcz zachowanie.
Godzi się na takie wręcz uwłaczające traktowanie, takie deptanie swojej własnej godności. No a tkwi dalej. A tkwi dalej, no bo sobie nie jest w stanie wyobrazić innego. Nie jest sobie w stanie wyobrazić innego życia.
I wydaje się, nie? Że to jest to poczucie bezpieczeństwa, które tak naprawdę nie istnieje.
Tak, tak naprawdę tego poczucia bezpieczeństwa nie ma. Ja pamiętam, że jak byłem młodym psychologiem, to takie... A nie brzmi młodym psychologiem. Fuj, kiedy to było? To pamiętam, kiedyś rozmawiałem, takie niesłychane wrażenie na mnie zrobiła rozmowa z taką pacjentką, która współzależnioną, która powiedziała o sobie tak, wie pan co, ja się czasem czuję jak szmata, bo tak jestem traktowana przez swojego męża. I to było takie bardzo prawdziwe to, co ona powiedziała. Nie? Mnie aż się cisnęło wtedy na usta pytanie, no ale to, że tak się czujesz, bo tak się dajesz, nie? Jak w końcu przy którejś tam sesji o tym powiedziałem, to ona też jakby wtedy nastąpiła taka jakby coś takiego, że ona się jakby trochę zaczynała, tak się ocknęła. Bo jej pokazałem, że to, że ona się tak czuje, to wynika nie tylko z tego, że on ją tak traktuje, tylko że ona się tak daje traktować, nie? Że to jest jakby jej odpowiedzialność, jej decyzja. Jej decyzja. Pozwalasz mu na to. I ten moment takiej rozmowy i takiego pokazania właściwie no, tej przyczynowo-skutkowe takiej zależności było takim początkiem zmiany u tej osoby. Ona zaczęła powoli się z tego wydobywać. Ja muszę powiedzieć, że to było rzeczywiście, to byłem tam takim średnio młodym psychologiem, bo to było ze 20 lat temu. Ja tą pacjentkę dobrze pamiętam, ja z nią kontakt utrzymuję do dzisiaj, ale już jest bardzo taki rzadki. Ona wtedy miała no, 15 lat małżeństwa, a od mniej więcej 10 lat jej mąż zaczął trzeźwieć. Przy czym ona się uniezależniła dużo wcześniej od niego. Jakby my często, tak jak rozmawialiśmy we trójkę, to miałem takie wrażenie, i oni zresztą o tym dokładnie mówili, jak mówił ten mąż o sobie, kiedy on zauważył, że coś trzeba robić ze swoim piciem. Nie wtedy, kiedy on tam delirki miał i tak dalej, bo on miał je i wcześniej. Tylko nagle zobaczył kogoś innego w swoim domu. Nagle zobaczył, że to nie jest takie, tak jak było, nie? Że ta szmata to nie jest szmata. Tak powiem w skrócie, nie? Coś się w nim przełamało w tym momencie. Ja mówię, że to jest dla mnie przykład ludzi, którzy poprzez właśnie to uniezależnienie zaczęli inaczej funkcjonować. Oni są dalej małżeństwem. Oni są dalej małżeństwem i nawet powiem, że takim fajnym małżeństwem, które miało mnóstwo różnych traumatycznych doświadczeń we wcześniejszych latach, które miało za sobą, no, przeszło koszmar po prostu i wytrwali, tylko że zaczęli funkcjonować na zupełnie innych zasadach. Nagle się okazało, że ona zaczęła mieć poczucie takie, że ona jest z nim, ale nie musi z nim być. I że tak naprawdę się nic nie stanie, jak oni się rozejdą. Nie doświadczyła tego rozstania takiego całkowitego z rozwodem, z podziałem majątku i tak dalej, nie? Ale była na to gotowa. Co to znaczy? Mogę powiedzieć, że no, zaczęła mieć podejście takie, że ja chcę być z tobą, a nie twoja. Ja chcę być z tobą. Dochodziła do tego wiele lat. Ale doszła. Także to jest to pewna droga, którą my osobom z uzależnieniem pokazujemy, że można się uniezależnić. Trzeba wykonać parę kroków i trzeba zacząć te kroki wykonywać. No.
Myślę, że to też kwestia uświadomienia sobie takiego dość logicznego toku, bo kiedy się ten taki poziom moich potrzeb, moich wymagań zaniża, to sami się tak łapiemy w taką pułapkę. Szukamy bezpieczeństwa. Wydaje nam się, że z tą osobą jesteśmy bezpieczni, ale pozwalamy na za dużo wobec siebie. I dopóki my sobie nie zdamy sprawy, że tego bezpieczeństwa tak naprawdę nie ma. I to bezpieczeństwo możemy tylko i wyłącznie my sobie sami zapewnić. Właśnie ograniczając pewne rzeczy, stawiając granice wymagania albo wręcz właśnie rozstając się, by ta druga osoba przestała ranić, wtedy dopiero będziemy mieli poczucie bezpieczeństwa, własnej wartości i będziemy czuć się chyba godnymi też miłości.
Tak. To tutaj, co ja tu będę mówił? Ona pani wszystko powiedziała. Tak rzeczywiście jest. Tyle tylko, że warto sobie zdawać się sprawę z tego, że im dłużej się tkwi w takim związku, tym czasem trudniej jest to zobaczyć. Czasem jest na to bardzo późno, ale jest parę takich rzeczy, które warto jest robić po to, żeby rzeczywiście się uniezależnić. Taka dojrzała, prawdziwa miłość to jest przede wszystkim oparta na partnerstwie, nie na zależności czy nierównowadze. Nie? To partnerstwo, to słowo partner, które się zdewaluowało kompletnie, ja się go staram nie używać w tych audycjach, ale tutaj ono podkreśla jedną rzecz, że jesteśmy równi wobec siebie. Nasze potrzeby, moje potrzeby są tak samo ważne jak twoje. My możemy iść na pewne kompromisy, ale nie na zasadzie, że ja rezygnuję ze wszystkiego, a ty dostajesz wszystko. To uniezależnienie może do tego doprowadzić. Może też doprowadzić do rozstania. Czasem to rozstanie jest właściwie jedyną szansą dla obu stron. Czasem jest to szansa taka, powiedzmy, dla osoby współuzależnionej na normalne życie, a dla osoby uzależnionej na spokojne picie. Nie? Bo tak też może być. To nie jest tak, że wszyscy alkoholicy zdrowieją z uzależnienia i że wszystkie osoby współuzależnione zdrowieją ze współuzależnienia. Ja przypominam sobie takie pacjentki, które trafiały do nas, ponieważ ja dosyć długo pracuję tutaj w Siedlcach, będzie prawie 30 lat. To miałem takie pacjentki, które trafiały do mnie co parę lat i jakby w coraz gorszym stanie i z coraz większymi, silniejszymi takimi mechanizmami obronnymi, które im pozwalały tkwić w tym związku. Czyli to nie było tak, że każdy, kto się zwraca o pomoc, tak naprawdę chce tej pomocy. W takiej, jak mówimy o zmianach w życiu, no to w takiej fazie kontemplacji, czyli takiej, kiedy my widzimy problem, to można tkwić latami. Można tkwić latami i nie przejść do tej fazy działania, bo to działanie jest ważne. A to, że ja przychodzę i mówię, no, że ja jestem współuzależniona, nie? To co to znaczy dla ciebie współuzależniona? To sobie zobacz, jakie ty masz zyski z tego, że ty w tym tkwisz. Bo jakie zyski musisz mieć? No, jednym z tych zysków jest na przykład taka ułuda bezpieczeństwa, nie? Albo takie poczucie, no, ale ja nie jestem samotna, nie? Co by ludzie powiedzieli? Jak ja bym, nie wiem, odeszła od męża, albo jakbym była starą panną, nie? To znaczy ja na tą starą pannę to tak trochę patrzę przez pryzmat swojego własnego życia i swoich, nie wiem, doświadczeń tam przed 40 lat, bo nie wiem, jak w tej chwili młodzież, czy tam dwudziestoparolatkowie, jak widzą to, co tu się mówi, takie bycie singlem, nie? Nie wiem, no ale tak przykładam tutaj, że tak powiem, trochę swoją miarę swoich takich doświadczeń, pewnych takich stereotypów, którymi się posługiwano wtedy, kiedy ja miałem 25 lat, czy tam 26. Nie? No i to jest na przykład korzyść ze współzależnienia. To może być korzyść ze współzależnienia. Jest jeszcze parę innych rzeczy. Nie? Na ogół ludzie nie są samobójcami w relacjach z innymi, i dopóki czerpią z takiej relacji jakieś korzyści, no to tak długo w tej relacji funkcjonują, tak długo w niej tkwią. Nie? To jest to, co przerażającego powiedziała kiedyś jedna z kobiet, no bo on co prawda jest alkoholikiem, no ja z nim jestem, on co prawda jest alkoholikiem, ale mnie nie bije. Ale mnie nie bije. I to jest ta korzyść dla niej, nie? Nam by się wydawało, że to jest coś nieprawdopodobnego w ogóle, ale dla niej to jest coś ważnego. Także warto jest na to też spojrzeć w taki sposób, że Nie każdy do tej zmiany jest gotowy i czasem to, co nam się z boku wydaje takie dziwne, takie właśnie, no ta destrukcja i tak dalej, dla drugiej strony może to w jakiś sposób, nie wiem, pomagać jej w życiu, nie? Ona może czerpać z tego jakieś korzyści. Choćby na przykład te, o których mówiłem przed chwilą. Czyli takie, no ale jestem żona, mam męża. To jak jest między nami, no, no jest ciężko, no ale, ale mam, nie? Bo to zaspokaja moje poczucie bezpieczeństwa, przynajmniej tak w takim moim mniemaniu, bo ja nie znam innego poczucia bezpieczeństwa. Bo mi się wydaje, że tak mają wszyscy. To są tego typu, dylematy. Ja myślę, że o tym uniezależnieniu to będziemy jeszcze mówić w następnej audycji, bo to jest rzeczywiście taki jeden z takich ważniejszych rzeczy, które warto zrobić w życiu, w takiej relacji, w takim związku. Najpierw się temu przyjrzeć, a potem próbować z tego wychodzić. I tak jak mówiliśmy o takim właśnie tym zbawianiu ludzi, o takiej właśnie nadopiekuńczości, o takiej właśnie nadodpowiedzialności, co robić, żeby z tego wyjść, no to co robić, żeby wyjść z uzależnienia, nie? W jaki sposób się uniezależnić od tej drugiej osoby. To jest rzecz niesłychanie ważna.
I do tego wrócimy w następnej audycji. Obiecałam książkę o odwadze ojca Leona Knabita. Myślę, że i w tym temacie może Państwu pomóc. I ta książka trafi do pani Heleny Kościukiewicz. Gratulujemy. I zapraszamy Państwa na kolejną audycję. Moim Państwa gościem był psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, pan Bolesław Białas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję pani redaktor. Dobranoc.
Tomasz Goska, Anna Kaszczyc, żegnamy Państwa, życząc dobrej nocy i przypominamy, że audycje archiwalne znajdą Państwo na stronie archiwum.radiopodlasie.pl. Zapraszamy do słuchania również katolickiego Radia Podlasie 24 godziny na dobę.
Świat ludzkich uczuć.